Praca czołówka.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. To jest czas, kiedy na antenie Radia Poznań króluje publicystyka. Ja kradnę z tego wieczornego programu pół godziny na rozmowy. We wtorek zawsze z wielkopolskimi, poznańskimi dziennikarzami omawiamy to, co ostatnio wydarzyło się, bądź się wydarzy, bo niekiedy mamy taką funkcję profetyczną. Zapowiadamy dopiero to, co się będzie działo. Dzisiaj dwa tematy przygotowałem. Jak zawsze jedną nogą trochę w sprawach takich ogólnych, drugą w poznańskich. Taka nasza specyfika programu. W studiu Radia Poznań są dzisiaj z nami Lilia Łada, portal tenpoznan.pl.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa, dobry wieczór.
I nasz skład uzupełnia Michał Kupiński, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
Witam serdecznie. No słuchajcie, tak jak powiedziałem, zaczniemy od tematyki ogólnopolskiej, może nawet ogólnoświatowej. Przyznam szczerze, że zbieram od dawna informacje na temat tego, co mówi Władimir Putin, co mówi Andrzej Duda. I to mnie ciekawi przede wszystkim z punktu widzenia medialnego, bo trochę w tym jest takiego spektaklu, mam wrażenie, na użytek też mediów i za pośrednictwem mediów. Wiemy, że prezydent Andrzej Duda nie będzie uczestniczył w planowanym na 23 stycznia Światowym Forum Holokaustu, które odbędzie się w ważnym miejscu, bo w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Wiemy też, że ma tam przemawiać Władimir Putin. Prezydent Andrzej Duda zrezygnował właśnie dlatego, że niedopuszczony zostaje do głosu. I może to niedopuszczenie do głosu jest najważniejsze w tej całej sprawie. Z punktu widzenia mediów, waszym zdaniem, i tego, jak się transportuje przekaz i komunikat zewnętrzny, dobrze, że Andrzej Duda nie chce tam wystąpić, wiedząc, że on nie będzie mógł się wypowiedzieć wtedy, kiedy będzie mógł mówić Władimir Putin. I zaraz będę wchodzić głębiej w las, bo tutaj jest znacznie więcej tych rzeczy. Krzysztof, ty chyba masz jakiś znajomy w Yad Vashem, z tego co pamiętam z
jakichś naszych audycji. Tak, znaczy znam osoby z Izraela, które też tam pracowały i generalnie tutaj Yad Vashem nie jest pomysłodawcą tej imprezy dla Putina, prawda?
Jest tylko
tutaj
gospodarzem miejsca.
Tak, jest gospodarzem miejsca. Z tym miejscem wiadomo wiąże się, jest tutaj połączenie ze sprawą właśnie Holokaustu, ze sprawą odpowiedzialności tych, którzy go zrobili. Natomiast generalnie jest to rozgrywka, w której media raczej są tylko jakąś stroną, która nagłaśnia, prawda? Natomiast rozgrywka odbywa się, myślę, że w cichych gabinetach armii, prawda, propagandowych, prawda, na armii takiej propagandowej Kremla, która pewne rzeczy rozgrywa i myślę, że tutaj jest tylko kwestia, jak inni na to zareagują, jak inni będą grać według tej koncepcji, którą ludzie Putina wymyślają.
No ja chciałem tylko powiedzieć, że organizatorem konferencji jest Moshe Kantor, to jest rosyjski oligarcha. Przypadek czy nie przypadek, że właśnie ta postać się pojawia?
No to też skomentował Szewach Weiss, prawda? Który powiedział, że pan Kantor organizuje to spotkanie i to już mówi wszystko.
Dla mnie jest takie handlowe, tak? Handlowanie tak, historią. Tak. Pamiętam tę wypowiedź.
Mnie się na przykład natomiast nie podoba zupełnie jeszcze inna rzecz w tej całej sprawie. Już pomijam, że mamy bardzo mało danych tak naprawdę. Jeśli się wczytać w to, co donoszą media, co donosi też nasza polska strona, to się okazuje, że strasznie mało wiemy. Nie wiemy na przykład, kto, kiedy wysłał jakie pismo, czy rzeczywiście kancelaria prezydenta zgłosiła, że pan prezydent chce coś powiedzieć, czy też nie zgłosiła, bo kancelaria prezydenta mówi, że zgłosiła i to 4 miesiące temu, natomiast strona żydowska mówi, że absolutnie nie było takiej opcji i nikt ich o niczym powiadamiał. To też dużo mówi jakby i o atmosferze tej całej dyskusji, ale też szczerze mówiąc o podejściu do strony polskiej jako takiej w ogóle. I to mi się bardzo nie podoba, zwłaszcza, że przy całym szacunku dla naszej administracji i naszych służb polityki zagranicznej, to Rosjanie są mimo wszystko dużo bardziej doświadczeni w tego rodzaju manipulacjach i zdecydowanie nie sięgamy ich poziomu.
To,
sytuacja
dobrze, że
to pokazała.
Prezydent Andrzeja Duda, czy nie?
Zgadzam się tutaj wyjątkowo z Leszkiem Millerem, który powiedział, że tak, w tej sytuacji to dobrze. Natomiast to zgadzam się na tym etapie, na którym jestem, jeśli chodzi o wiedzę. Ale za dużo rzeczy nie wiem i to mi się bardzo nie podoba.
Czyli gwiazdka podumowa.
Gwiazdkę, tak. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, jakie są kulisy tej sprawy. Czy rzeczywiście wszystko zostało z polskiej strony załatwione tak, jak powinno być i jak to się zgodnie z protokołem dyplomatycznym załatwia? Czy też myśmy po prostu pewnych rzeczy nie dopilnowali, a strona izraelska czy rosyjska, jak kto woli, po prostu to wykorzystała?
Znaczy w tej sprawie protokół dyplomatyczny nie obowiązuje niestety i to jest naszym ograniczeniem. Gdyby gospodarze tej imprezy było państwo Izrael, no wówczas po linii dyplomatycznej załatwiono. Natomiast tu jest sytuacja, jest to prywatne wydarzenie i tylko nasi dyplomaci mogą prosić, mogą coś sugerować, mogą występować.
Tylko dobrze obsadzone.
I to jest sytuacja taka, w której nie wiemy.
Ja też się zgadzam zdecydowanie z tą decyzją, żeby tam nie jechać, bo wyobraźmy sobie takie obrazki, że Putin zabiera głos, a zabierze na 100%. No i robi to, co w kilka tygodni temu, czyli bardzo delikatnie mówiąc, obraża Polskę, polską historię i Polaków. I w świat idą w światowych telewizjach przebitki, gdzie w pierwszym rzędzie siedzi Andrzej Duda i tego słucha i nie może odpowiedzieć, tak? Także z punktu widzenia tego, co mogło stać się, a tak by właśnie się stało prawdopodobnie, decyzja o tym, żeby tam nie jechać bez możliwości zabierania głosu jest bardzo dobra.
My sobie tak mówimy, oczywiście z perspektywy naszego...
Media rosyjskie by to przedstawiły nawet nie, że jest prawda i nie może, tylko że jest i milczy.
Ja troszeczkę wejdę w głąb, dlatego że tutaj bardzo taka ciekawa wydaje mi się postać Władimira Putina. My jako dziennikarze poznańscy siedzimy sobie tutaj w tym naszym studiu, ale mamy dostęp do różnych serwisów, do różnych materiałów, które się pojawiają. Nie wiem, czy wpadła wam w rękę taki duży artykuł Leonida Berszyckiego z Bloomberga. To jest rosyjski dziennikarz, historyk pochodzenia żydowskiego, który wyjechał parę lat temu z Rosji i mówi o tym, że o rosyjskiej kontrofensywie pewnej pamięci historycznej.
Tak, ja czytałem ten artykuł, w pełni podzielam tutaj tą opinię.
I myślę, że
właśnie
dla słuchaczy warto go przytoczyć i możemy, jeżeli nawet pewne fragmenty, bo one dużo mówią może o tym, w co gra Władimir Putin, bo tak naprawdę to pytanie chciałem zadać ostatecznie.
Dokładnie.
Jest coś takiego w tym artykule, że II wojna światowa stała się obsesją Władimira Putina. Dopóki Władimir Putin reprezentuje państwo, które jest po jedynej właściwej stronie, czyli to, które walczyło z faszyzmem, które wyzwalało, dopóty może aspirować do roli supermocarstwa takiego też z punktu widzenia, to jednak ma znaczenie moralnego. To, co robią Amerykanie, powołując się na to, że zawsze wyzwalali. A w momencie, kiedy pojawiła się na przykład rezolucja Parlamentu Europejskiego, która potępiła pakt Ribbentrop-Mołotow, to trochę ta konstrukcja mu się wymyka z ręki. Co więcej, jeszcze ów dziennikarz mówi, że Władimir Putin osobiście siedzi w archiwach historycznych, sprawdza materiały dotyczące historii najnowszej, co więcej, przygotowuje na ten temat książkę. No to się zaczyna robić ciekawe.
Czy w to ostatnie tam średnio wierzę, jeżeli ktoś siedzi, to pewnie ktoś dla niego, na jego zlecenie, ale nie o to chodzi.
Ale na jego zlecenie.
Natomiast to, o czym mówisz, Putin potrzebuje tych kolejnych rozgrywek do umacniania swojej pozycji wewnętrznej przede wszystkim, bo nikt przy zdrowych zmysłach na świecie, tak, na co właśnie z rezolucja Parlamentu Europejskiego jest dowodem, nie pójdzie na tym grę, tak, mam nadzieję przynajmniej. Znaczy dla wszystkich słowa obrażające Polaków i przedstawiające Polskę jako wielkich fanów Hitlera w 1939 roku, to jest po prostu totalny bezsens i ktokolwiek z wiedzą historyczną w Europie, w Ameryce to może być troszeczkę gorzej, wątpię, żeby to w ogóle kogoś tam interesowało.
W Europie ta wiedza historyczna też zanika.
Nie kupi tej wersji, tak, ale mimo wszystko są jakieś elity intelektualne, są historycy, są osoby, które się zajmują polityką, jak najbardziej one tutaj odpowiedzą. Natomiast w Rosji, co z tego, że coś powiedział Parlament Europejski, tak? Przecież nikt się tam o tym nie dowie, a nawet jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to zostanie to zbite tysiącami argumentów. To jest po to, żeby Putin mógł sobie rozgrywać kolejne lata, oczywiście, sprawę wewnętrzną, budować mit kolejny raz zresztą w historii Wielkiej Rosji, tak?
Ja myślę, że to też jeszcze nie jest takie proste, aczkolwiek zgodzę się z Krzysztofem, który powiedział, że to jest w zasadzie prywatna uroczystość. Fakt. Dlaczego tyle zamieszania wokół niej na całym świecie? I to nie z powodu prezydenta Andrzeja Dudy. On jest tylko, bym powiedziała, takim dodatkiem do tego zamieszania. Czyli coś jest na rzeczy, coś się za tym kryje.
Jeżeli gdzieś występuje Władimir Putin, to nawet jeżeli to jest formalnie prywatna uroczystość, tak, czy prywatne wydarzenie, to nim tak naprawdę w odbiorze medialnym przestaje być.
Też nie do końca wyczerpuje to, że tak powiem, moje wątpliwości, ale na pewno częściowo przynajmniej tak. Natomiast co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że to też nie jest takie łatwe i oczywiste. Ja studiowałam w Rosji i troszeczkę znam ten kraj i myślę, że tutaj może się też odzywać w Putinie ta tęsknota, może nawet nie tyle za Związkiem Radzieckim, co za tym, że wtedy wszystko było takie proste. Ja pamiętam czasy, kiedy rzeczywiście historia była prosta. Ona była nauczana jedyna właściwa. Nie było kontaktu ze światem zewnętrznym i myślę, że bardzo wielu Rosjan paradoksalnie za tymi czasami tęskni. Kiedy nie było rozterek, nie było wyborów, życie było prostsze. Putin przypuszczam częściowo też, bo on jest w końcu produktem tego systemu. A to już zobaczcie, to jest już 100 lat albo nawet i więcej, kiedy oni są poddawani kompleksowemu praniu mózgu z odcięciem od świata zewnętrznego. Dokładnie tak. Z odcięciem od świata zewnętrznego. Jeśli on będzie się starał przynajmniej częściowo przywrócić te wzorce, które weszła ta okropna Europa i im to wszystko zburzyła, no z Katyniem na czele, na przykład, że sięgnę po taki przykład tutaj nasz polski, ale przecież to nie była jedyna sytuacja, no to jeśli on teraz zacznie to wszystko odwracać i będzie nieprawda, to my jednak byliśmy ci dobrzy, to jak myślicie, jak będzie wyglądało to, co mówi Michał, poparcie dla niego. I tu myślę jest być może też częściowa odpowiedź na to, dlaczego nagle się zaczęła ta nagonka na Polskę.
Co gra Putin?
Jeśli
chodzi, Krzysztof Kaźmierczak. Jeśli chodzi o Putina, no to on jakby, no to nawet nie jest tęsknota, tylko on był twórcą tego systemu jako, jako pracownik etatowy wieloletnich służb specjalnych sowieckich. On ten system tworzył i doskonale wie, jak on działa.
Niezbyt zdolny.
No, może wtedy był niezbyt zdolny, ale okazuje się, że buławę nosił w plecaku, bo widzimy, jest teraz na topie. A jest tutaj zarazem sytuacja taka, tutaj się zgodzę, że jest to problem generalnie, problemy wewnętrzne Putina powodują, że doszło do tej eskalacji, do tej polityki, do tych wydarzeń międzynarodowych, ponieważ jego notowania tam słabną, prawda? Dwa, jest on tutaj na etapie jakby oddania władzy komuś też, prawda? I utrzymania wpływów, ponieważ to nie jest tak, że go nie będzie, a on nie będzie wpływał. On chce to zrobić i tutaj sentyment do wojny, do tego bohaterstwa, do tego, co Rosja sowiecka zrobiła, jest w tym narodzie tak silny, że powtórzę, on na tym bazuje. To jest chyba jedyna rzecz, której może być pewien, że ona wzbudzi pozytywne sentymenty, pozytywny odbiór i eksploatuje to, a my jesteśmy tylko takim, no, miejscem do rozjechania sowieckimi czołgami.
No, jesteśmy ważnym miejscem, bo też ten artykuł z Bloomberga mówi o tym, że Polska jest najwygodniejszym kozłem ofiarnym do tego, żeby ewentualnie się na tym międzynarodowo wzmocnić.
I dlatego też myślę, ta ofensywa jest w Izraelu właśnie, ponieważ w Izraelu jest masa ludzi o polskich korzeniach, prawda? Żydów o polskich korzeniach, ludzi, którzy tam trafili po wojnie, mieszkali tam wcześniej i tak dalej. Natomiast tam jest mniej jest Rosjan, natomiast jest więcej bogatych.
Ale jest też
tam
dużo,
są ludzie, którzy właśnie
po 89 roku tych sowieckich Żydów.
Tak, ale mówię, że spośród rosyjskich przeważają bogaci. Jest po prostu masa ludzi ogromnych, o fortunach. Ja myślę, oni mogą tam wydarzenia organizować.
Załóżmy sobie na chwilę, że na przykład gospodarka, zwłaszcza poziom życia w Rosji to jest tam powiedzmy poziom, no może nie Skandynawii, ale przynajmniej taki jak średni jak w Polsce. Myślę, że tej sprawy w ogóle nie było. Putin by do niczego tego nie potrzebował. Gospodarka Rosji to nigdy się właściwie jakoś tak trwale nie dźwignęła i to jest gigantyczne zadanie. Dopóki będą z tym problemem, one będą nawracały, będzie się sytuacja wewnętrzna Putina komplikowała, dopóty będą takie ataki, no bo to jest dla niego wygodne. To jest typowe odwracanie uwagi.
To prawda, że w tej chwili największy wpływ w Rosji mają dwie grupy ludzi, historycy i oligarchowie.
No, historycy, ci, którzy działają na usługę.
Ci, którzy są właściwie historycy.
Moskiewski Uniwersytet Państwowy i tam podobno jest silna grupa takich.
Pierwszy pewnie zadziwiająco łatwo się wymienia, może nie zadziwiająco.
Ale właściwie dlaczego nas to dziwi, prawda? Przecież jeśli od ponad 100 lat, bo właściwie za cara również było wszystko podporządkowane jedynej słusznej linii rządzącej, tylko to była trochę inna linia, ale mechanizmy były te same, no to ludzie są do tego przyzwyczajeni i no i są. Sądzę, że to jest właśnie to, na czym Putin, że tak powiem, jedzie.
Słuchajcie, a patrzycie sobie w kalendarz, ile jest tych rocznic w tym roku, na których można zrobić takie propagandowe wbijanie na pal. To jest 1945 rok, czyli rocznica wyzwolenia, zakończenia II wojny światowej. Jest 1920, czyli rocznica wojny polsko-bolszewickiej. No będzie się działo, to teraz trochę ten element profetyczny w takim razie, bo będzie pewnie tego dużo. Musimy się przyzwyczaić chyba do iskrzenia
przez ten rok.
Chociaż element tutaj właśnie antysemicki, myślę, że będzie bardzo silniej wykorzystywany, ponieważ na tym tak można bazować coś, co wywołuje rezonans w skali międzynarodowej. Tutaj jakaś wojna polsko-rosyjska, jakieś nawet druga wojna światowa nie wywołuje takich emocji, jak właśnie Holokaust, jak właśnie stawanie po stronie tych, którzy mordowali Żydów, prawda? I myślę, że Rosja dlatego świadomie gra tymi właśnie kartami, które takie ładunek emocji wiąże się z wykładaniem ich na stół.
To, co ty teraz powiedziałeś, koresponduje też z wypowiedzią obecnego ambasadora Polski w Rzeczpospolitej Polskiej w Szwajcarii, Jakuba Kumocha, który mówił, zwracał uwagę na to, że na różnych konferencjach naukowych pojawiają się ludzie związani z Kremlem, którzy zaczynają coraz częściej tę kartę żydowską wyciągać. Właśnie między innymi Moshe Kantor jest taką postacią, która może, że prawdopodobnie nie jest to przypadkowe.
Ale znowu można powiedzieć, że mają długą tradycję. Krzysztof na pewno będzie pamiętał lepiej, kiedy to się ukazał pierwszy raport jeszcze w czasach carskiej Rosji o spisku żydowskim, prawda? To był 1800 któryś
rok.
I zobaczcie, ile to już lat. I cały czas ten temat wraca, mimo że wszyscy wiedzą.
W ogóle paradoksalnie, przecież to kraj na przestrzeni dziesięcioleci antysemicki, tak? Przecież to, kiedy tylko było potrzebne, to te nurty bardzo mocno wracały i no nie był to najlepszy kraj na świecie do życia dla Żydów, prawda? Bardzo delikatnie mówiąc, więc... Ale no myślę, że takie niuanse nikogo w tej chwili w Rosji nie interesują. Słuchają tego, co mówi Putin, a wracając do tego, co pytałeś, oczywiście, że to nie jest przypadek. Byłoby to głęboka naiwność, żeby stwierdzić, że to jest przypadkowe.
No i ten rok, tak jak powiedziałem, patrząc na kalendarz i tych wydarzeń można by jeszcze mnożyć naprawdę dużo. Takich tych okrągłych, czy też z piątką będzie pewnie sporo. No i zobaczymy, co 23 stycznia przede wszystkim padnie w Jadwaszem. To też mówię, nie przypadek, że to jest Instytut Jadwaszem. Nawet jeżeli nie jest organizatorem, jak mówi Krzysztof, to zawsze może powiedzieć, i idzie ten przekaz w świat. Słuchajcie, schodzimy z tych manrów wielkiej polityki, ale gdzieś tam w jakiś sposób dotyczą jednak tych naszych codziennych doniesień. I teraz już taka bardzo twarda i namacalna poznańska rzeczywistość. To są na razie propozycje, które złożył zarząd dróg miejskich, złożył także, no właściwie miasto. Wiemy, ile ma wynosić nowa stawka za parkowanie w centrum miasta. Nie tylko chodzi o pierwszą godzinę, ale ta pierwsza godzina najbardziej bulwersuje. Kierowcy zamiast 3 zł, tak jak do tej pory, zapłacą 7. No i się zrobiła z tego niezła jazda, dlatego że nawet w Koalicji Obywatelskiej są głosy, że to jest za wysoko. No co sądzicie, bo to rzeczywiście drakońska podwyżka.
Ale jednocześnie zapowiedź podwyżek cen biletów, tak? I właśnie tak jak sobie o tym myślałem...
To wszyscy stracą.
Tak, trochę to jest tak zrobione, że tutaj no jest to tłumaczone oczywiście z spadkiem wpływów z podatku VAT, czyli de facto decyzjami na szczeblu rządowym, jak również tym, że miasto musi więcej płacić w tej chwili za oświatę, bo po prostu musi, a tych pieniędzy więcej nie dostało. Natomiast jest to tak rozegrane, że odczują to zarówno kierowcy przede wszystkim, bo to jest podwyżka mniej więcej o 100%, jak i o te 20-30% ci, którzy jeżdżą komunikacją miejską. No, gdyby to było zrobione w ten sposób, że jednym robimy podwyżki, innym nie, no to byłaby tutaj taka czysta polityka.
Natomiast... Ale byłaby też jakaś logika może w tym.
No właśnie, zresztą, chyba
w tym,
to jest...
W tym jest logika.
To jest
logika,
zrobione chyba w ten sposób.
Skok na pieniądze.
Tak, no, logiką jest to, że, tak, że brakuje tych pieniędzy naprawdę sporo i szukamy, gdzie się da, bo
ja bym nie powiedział, że brakuje ich, ale że chcemy mieć ich więcej.
O, no właśnie, i Łukasz miał rację, że będzie gorąco, rzeczywiście. Ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że nie macie racji, że wszyscy powinni dostać podwyżkę, teraz dostają kierowcy, a pasażerowie miejskiej komunikacji nie. No nie, bo to oni do tej pory dostawali podwyżki. Ja już pomijam dla mnie kuriozalny absolutnie fakt, że jeśli się poczekaj...
Pasażerowie, tak?
Tak, pasażerowie. Jeśli się jedzie miejską komunikacją, się nie kupi biletu, to się płaci 140 zł, a jeśli się nie zapłaci w ciągu tygodnia, to 280. Ile płaci kierowca, jeśli nie zapłaci, nie wykupi miejsca parkingowego w strefie?
Już jest zmienione.
Było 50 zł, prawda?
Pamiętam 30 i faktycznie działało to tak, że czasami się nie chciało iść tego przedłużyć. Dobra, no może się uda, jak nie, to 30 zł.
A teraz zobaczcie jeszcze, ile było podwyżek biletów miejskiej komunikacji, bodajże od 93 roku. Ja polecam fantastyczny wpis, bardzo obszerny i bardzo dobrze udokumentowany radnego Pawłasowy, który siedzi przecież komunikacji miejskiej od lat. Ja sobie zadałam trud, żeby sprawdzić to, co on napisał i rzeczywiście rzetelnie wszystko uwzględnił.
No, ile było tych podwyżek?
Tych podwyżek było bodajże 5, ale to też zależy, no, jak liczyć.
No, koniec końców, w czym problem?
No,
podwyżka parkowania w strefie jest to około 100%. To jest dużo bardziej dotkliwa, prawda?
Ale też no, nie jest bardziej dotkliwa niż to, co płacą pasażerowie mimo wszystko. Poza tym podwyżek dla kierowców po prostu przez długi czas nie było. Fakt, że nie pozwalały na to przepisy. Teraz pozwalają.
Jeszcze, oczywiście to jest każdego indywidualna sprawa. Oprócz tego, że się płaci za tankowanie, to jeszcze trzeba tam dojechać, zatankować, opłacić ubezpieczenie, więc to nie jest koszt.
Nikt nie ma obowiązku posiadania samochodu.
Ale mamy, też nie ma mamy jeszcze stałych autobusa. Mieszkańców, dla których ta podwyżka procentowo, jak wskazał Filip Kaczmarek, były radny miejski, wynosi 200%. To jest dwukrotność tego, co do tej pory płacili.
Tylko, że tak jak mówię, jak pasażerowie komunikacji miejskiej dostawali podwyżki, to się nikt jakoś specjalnie tym nie oburzał i nie przejmował, no, znaczy, a one też znaczy,
były za każdym razem była duża.
Nie pamiętam, duża żeby protestowali kierowcy, a podwyżki i tak wchodziły.
A
uważam, że
kierowcy mieliby w tym wypadku protestować.
No, a no właśnie.
No każdy patrzy na swoje, no wiadomo. No, jeśli...
Oczywiście, że tak i dlatego pasażerowie miejskiej komunikacji kierowców nie poprą, a niestety jest ich więcej, mimo wszystko, zwłaszcza tych mieszkających w centrum Poznania, o czym plan na przykład bardzo wyraźnie mówi. Ale nawet nie o to mi chodzi, bo oczywiście możemy się spierać, czy ktoś ma rację, że podwyżka powinna wejść, czy nie i w jakiej wysokości. Tu zdania będą podzielone. Filip Kaczmarek nie mieszka w Poznaniu, więc ja go akurat rozumiem.
Mieszka na północy
mieszka już w tej chwili, tak?
Znaczy nie, on zawsze mieszka w Poznaniu, na głębokiej północy, z tego co wiem, bo to nie wchodząc w szczegóły, ale to mimo, że to już nie wygląda jak Poznań, jest to Poznań.
Czyli... Ale głęboka północ to jest miejsce kiepsko skomunikowane.
Jest kiepsko skomunikowane, to prawda. Natomiast jest problem w Poznaniu z korkami i temu nie przeczy nikt. Nie ma pieniędzy na parkingi buforowe. To też nie sądzę, żeby było dla kogokolwiek nowiną.
Już dawno, prawda?
W związku z tym, no jakie inne rozwiązanie widzicie, żeby tylko, jednak poprawić sytuację transportową w mieście?
Ale to nie zrobić. Poprawia żadnej sytuacji transportowej przecież. No, przecież
no
to
taki
nie
jest cel.
Ale jaki jest?
Nie, no teoretycznie powinno to rozładować korki,
tak,
no bo będą...
Ale jeżeli jednocześnie idą podwyżki cen biletów komunikacji, to też dosyć duże, 20-30% w przypadku. Te, którzy na przykład do tej pory nie korzystali z komunikacji miejskiej, to będą 30% podwyżki.
Rozładować by mogło to, mogłoby to zmienić sytuację, gdyby właśnie nie było podwyżek cen biletów komunikacji publicznej, prawda? A natomiast były podwyżki i ludzie, no powiedzmy, mieliby jakąś motywację, żeby część ludzi przesiadła się z samochodów do komunikacji.
To też by nie zadziałało, bo jeżdżę bardzo dużo po Wielkopolsce i między innymi regularnie również odwiedzam Śrem, gdzie jak dobrze pamiętam nadal komunikacja jest darmowa. Jest to jedno z najbardziej zakorkowanych miast tej wielkości, jakie widziałem.
Się, że tak, o godzinie, to właśnie niestety działa.
Oczywiście 2 godziny wcześniej niż Poznanie, czyli około godziny 15, można przejeżdżać przez Śrem około godziny, tak? Co jest szokujące.
Ja
przy darmowej komunikacji.
Ja tutaj mówię
o tej idei, bo niektórzy to tłumaczą, że to służy temu, żeby właśnie rozładować korki.
Nie, służy to ściągnięciu kary z rynku.
Żadnych korków to nie rozładuje.
To się wszyscy zgadzają, jak rozumiem.
Zdecydowanie tak.
To nie rozładuje. Tylko po prostu jedyna jest rzecz dla mnie interesująca, czy jakakolwiek część tych pieniędzy, które miasto uzyska, prawda, a całkiem sporo tych pieniędzy będzie, zostanie wykorzystana faktycznie na jakieś rozwiązania mające służyć poprawie komunikacji.
Jeszcze na parkingi buforowe,
w dyskusji, o której
albo
wspomniał Łukasz na początku, Mariusz Wiśniewski to właśnie przyznaje.
Chciałbym jeszcze na jeden minus zwrócić uwagę, to jest taka znana pewnie części osób sytuacja, że chce się jechać z rodziną albo z przyjaciółmi na obiad w niedzielę na przykład na rynek, tak? Mówimy, że od dobrych 10 lat, że centrum wymiera już, może nawet dłużej. No i teraz jest taka sytuacja, że nie ma tam kompletnie, gdzie właściwie zaparkować. Można jeździć 4-5 razy. To nie spowoduje ta podwyżka tego, że nagle tych miejsc będzie więcej, no bo jakby czas stanie jest taki sam, ale sprawi, że
że będzie większa rotacja teoretycznie.
No tak, ale jeżeli ktoś chce jechać na...
Nie ma.
Generalnie, no właśnie,
zmniejszy
nie ma strefy,
się frekwencja,
prawda?
Zmniejszy się frekwencja w lokalach, jeśli już.
To jest
raczej ten sposób,
nie.
Bo
i
będzie się
z wami
wybierać
zdecydowanie
miejsca,
nie zgodzę, choćby dlatego, że mieszkam przy Starym Rynku. Jest coraz gorzej, to znaczy gorzej. No, jest coraz więcej klientów w lokalach, mimo że coraz więcej ulic jest zamykanych dla ruchu. Ulice, które zostały zamknięte dla ruchu albo jak Żydowska, mają ruch ograniczony, rozkwitły. Że nie wspomnę o Deptaku przy Wrocławskiej. Nie. Na całym świecie zresztą działa to bardzo...
Jak przy Wrocławskiej, czy o to komuś chodziło, nie?
Ja mam z kolei... Wiesz, to ja lubię Wrocławską. Akurat lubię tamtędy przechodzić. Przechodzę tamtędy codziennie, zazwyczaj więcej niż raz. Tak, też mi się zdarza. I jest mnóstwo ludzi, to znaczy, że...
Szybko przebiega.
Ja tam nie mieszkam, ale byłem parę razy w życiu o pierwszej czy drugiej w nocy na Wrocławskiej i no
ale
nie wiem,
jest,
czy bym chciał...
To nie jest kwestia, słuchajcie, ale to odchodzimy teraz od meritum. To nie jest kwestia transportowa, to nie jest kwestia samochodów w tej chwili, tylko to jest kwestia popularności jakby miasta i tego, jak ożywają ulice, gdzie nie ma ruchu samochodowego.
Pytanie,
to chciałam
czy
powiedzieć.
Jednoczesne podwyżki i wobec kierowców, i wobec pasażerów komunikacji miejskiej, to jest logiczny pomysł mimo wszystko? Już abstrahuję od tego, dlaczego zostały wprowadzone. Czy
logiczny,
to nie jest skuteczne?
Logiczny, przy szczerym powiedzeniu wyciągamy kasę, bo nam jej brakuje.
Ale z punktu widzenia jakiejś stymulacji ruchem w mieście...
Nie, nie, nie tylko nie, stymulacji kierunku pieniędzy właśnie w stronę kasy
miejskiej. Ten strumień idzie, tak.
Jeszcze tylko, żeby być uczciwym, no ja się miastu absolutnie nie dziwię, że podejmuje takie kroki, no bo tych pieniędzy po prostu w tej chwili brakuje. Jest ich za mało.
Dobrze. Znaczy, tu się nie zgodzę z kolegami. Ja uważam, że to jest dobry ruch. W końcu go trzeba było zrobić, jeśli teraz są prawne możliwości, z podwyżkami. A to, że nie da to takiego efektu, jak miasto chciało, to niestety też się z wami zgodzę. To jest kwestia mentalności.
Miasto chce pieniędzy i miasto będzie miało
miasto chce pieniądze, ale nie chodzi w tej chwili, chodzi mi w tej chwili nie o efekt finansowy, ale o efekt właśnie poprawienia jakości ruchu w mieście. Tego efektu niestety nie będzie.
To jest dla mnie fikcja kompletna.
Dlatego, że tu jest winna mentalność kierowców. To zresztą z tej dyskusji na profilu społecznościowym fantastycznie sobie dyskutują radni Koalicji Obywatelskiej z radnymi Koalicji Obywatelskiej na ten temat. Ubawiłam się setnie tą dyskusją.
Samochodowe, jak to z opcji.
Tak, zdecydowanie miejskiej. Poza tym wyszło też, że mnóstwo ludzi nie ma kompletnie pojęcia o tym, ani jak się...
tutaj bardzo zdecydowane stwierdzenie przeciwko kierowcom. Ja chciałem powiedzieć tak. Przez rok mieszkałem, pracowałem w Warszawie i miałem tam bez problemu mogłem jeździć samochodem, bo pracowałem w piśmie motoryzacyjnym, nie będę w szczegóły wchodził, ale mieliśmy samochodów do wyboru po prostu, do darmowej jazdy. I mieszkając w tej Warszawie bardzo często jeździłem komunikacją publiczną, ponieważ łatwiej, wygodniej można było dojechać komunikacją publiczną zdecydowanie w wiele miejsc w stolicy niż samochodem, za który mogłem za darmo pojechać. W Poznaniu takiej sytuacji nie ma. W Poznaniu nie ma właściwie za bardzo alternatywy. Sieć
komunikacji. Na przykład.
Tak, autobusów, tramwajów jest u nas słabo rozwinięta i naprawdę nie ma czegoś takiego, że dobra, zostawiam samochód i będę jeździł. Nie.
Ale weekend w Gazecie Wyborczej ukazał się list czytelniczki, która mieszka na Strzeszynie i opowiada, jakie ma problemy z komunikacją.
I to jest konkret i ja się z nią zgadzam.
Po prostu zwyczajnie, mimo że ona jest miłośniczką tego rozwiązania, sposób, w jaki ona funkcjonuje, brak właśnie parkingów buforowych.
I takich miejsc jest bardzo wiele w Poznaniu.
Tam jest brak wszystkiego.
Tam jest brak wszystkiego, ale zobaczcie, to jest jeszcze inny problem.
W stronę Lechickiej. Mm-hmm.
Podobny do Naramowic. Lechickiej. Rozbudowano dzielnicę miasta, kompletnie nie myśląc o tym, jak ci ludzie tam dojadą i potem jak wrócą.
To jest inna rzecz teraz. W każdą stronę.
Obecna, no akurat na Naramowice i na Strzeszyn powiedziałabym tak raczej mniej szczęśliwie.
No dobrze, tylko mówię, inwestycje powstały w różnych miejscach i komunikacja nie dozwinęła się do
oczywiście, natomiast tam nawet nie ma specjalnie możliwości technicznych, no bo co tą jedną ulicą, co się może rozwinąć?
Tak, bo nie brama będzie bardzo gorąco, bo przecież to jest dopiero początek. Przypominam, to są propozycje póki co. One będą jeszcze przez radnych głosowane, no ale pewnie efekt jest z góry no do przewidzenia. Będą te podwyżki tej wysokości, tak naprawdę takie miasto zaproponowało. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. A czeka nas od połowy roku, przypomnę, podwyżka cen biletów i to też będzie osobna dyskusja. No zobaczymy. Widzę, że po temperaturze, jaka się w studiu podniosła, że muszę częściej ten temat poruszać. Obiecuję, już w najbliższym czasie będziemy do niego wracać. Lilia Łada, portal tenpoznań.pl. Krzysztof Kaźmierczak, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję państwu
Michał
bardzo.
Michał Kopiński, Głos Wielkopolski.
Dziękuję.
Dobranoc. I gośćmi dzisiejszej gorącej czołówki.
Gorąca czołówka.